Co to jest empatia? Jakie są wyznaczniki tego, czy ktoś jest empatycznym liderem, przywódcą, mężem, żoną? I czy jest możliwa autentyczność bez empatii? O tym rozmawiamy z Sylwią Królikowską. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Zostańcie do końca. Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj przeciekawe spotkanie z Sylwią Królikowską. Witam cię, Sylwia.
Dzień dobry.
I my chcemy porozmawiać o empatii w przywództwie, o przywództwie empatycznym, o empatycznym przywództwie. Mogę to odmieniać na przywódcy, możemy to odmieniać na wszelkie możliwe sposoby, ale tak naprawdę chcemy pogadać o tym, że potrzebujemy zmiany postawy w biznesie. I dlaczego jej potrzebujemy? Zaczynając od definicji empatii. Sylwia, jak ty rozumiesz empatię, bo pracujesz z tym tematem, z biznesem?
Ja rozumiem empatię przede wszystkim jako umiejętność wyjścia z własnej głowy. To znaczy takiego niezakładania, że inni są tacy jak ja i że na pewno tak samo, bo dla mnie to jest bardzo ograniczające. Ja to często spotykam, że na przykład ktoś mówi, kiedy przychodzi do niego, czy pracownik, czy w ogóle człowiek, i mówi na przykład, wiesz, zabolało mnie to, albo to było niefajne, i ktoś tak mówi, a mnie by to nie zabolało. I wiesz, i koniec dyskusji, nie? Bo on tak nie ma, jego by nie zabolało, więc on w ogóle nie jest w stanie zrozumieć, że ktoś może mieć inaczej. Czyli dla mnie empatia to jest umiejętność wyjścia z własnej głowy i z założenia, że inni ludzie mogą być różni, znaczy są różni, mają różne potrzeby, różne oczekiwania, różne style reakcji, różne zachowania. Nie jest dobre ani złe. I żebyśmy umieli trochę czytać tę mapę i mówić mapą odbiorcy. I to jest w ogóle ważne, bo mnie całe życie uczono, Sylwuniu, traktuj innych tak, jak sama chciałabyś być traktowana. I mnie naprawdę lata zajęło dojście do tego, że to nie tak, że traktuj innych tak, jak oni chcieliby być traktowani. I to jest dla mnie empatia.
Właśnie ciekawe, czy chcieli, czy potrzebują, bo to są dwie
Tak.
różne rzeczy, bo bardzo często w biznesie, jak pyta ktoś o to, czego państwo chcecie na szkoleniach, to to jest zwykle coś innego niż ludzie potrzebują, ale ta twoja definicja empatii, zaraz powiem o swojej, to tak naprawdę definicja dojrzałego człowieka. No bo jeżeli mówimy, że ja potrafię wyjść ze swojej głowy, a przypominam, wszyscy jesteśmy uwięzieni we własnej głowie, będzie temat mojej najnowszej książki, to znaczy wyjść z głowy, to znaczy zobaczyć, że świat jest inny niż to, czego mnie do tej pory nauczono, albo ja się nauczyłem, albo jakie mam doświadczenia, i być dojrzałym, to znaczy po pierwsze dojrzeć, czyli zobaczyć, że jest inaczej. A po drugie, dojrzeć to być gotowym do zmiany. Albo nawet bym powiedziała, lubię tą dojrzałość w kontekście wydawania owocu, nie? Czyli że ja jestem gotowa do zmiany, czyli ja zrobię coś inaczej niż normalnie bym zrobiła, bo ty tego potrzebujesz na przykład.
Super.
Bo to, co teraz wiesz, tak robi trochę popkultura, taka poppsychologia. To ten kawałek pod tytułem Postaw na siebie, zadbaj o siebie, bądź przy sobie. A chodzi o to, że w empatii ja jestem przy sobie, bo ja siebie rozumiem, ale ja potrafię robić różne rzeczy, dlatego że ty ich potrzebujesz. I teraz, gdybym miała powiedzieć o swojej definicji empatii, to dla mnie człowiek empatyczny to człowiek, który mówi: ja jestem okej, ty jesteś okej, i my mamy inaczej. Czyli inny oznacza inny, tylko inny, ani lepszy, ani gorszy. Czyli dla mnie empatia to ciekawość drugiego człowieka.
Super, super. Tak sobie myślę, Aga, że mówimy o takiej bardzo poznawczym ujęciu, bo ja się spotkałam jeszcze z takim rozróżnieniem empatii na empatię poznawczą, kognitywną i empatię emocjonalną, czyli afektywną. I ta empatia poznawcza, czyli kognitywna, to jest trochę to, o czym rozmawiamy, czyli to, że ja jestem w stanie na przykład po pierwsze zauważyć, że ty coś przeżywasz, tak? Czyli nie wiem, przychodzę do pracy, siadam do biurka, patrzę na ciebie. I widzę, że coś się podziało, nie? I na przykład mówię, Aga, kurczę, widzę, że coś ci się podziało. Ja jestem w stanie to zauważyć, jestem w stanie to może nawet jakoś nazwać. I jak ty do mnie na przykład mówisz, no wiesz, Sylwia, no bo jestem smutna, bo tam, nie wiem, mój pies się rozchorował, albo coś tam innego się stało, to ja to rozumiem, tak? Znaczy, wiesz, ja rozumiem, czym jest smutek, rozumiem, że to powoduje smutek, i wiesz, jakby jestem w stanie z tobą poznawczo. A bardzo ciekawym kawałkiem jest dla mnie empatia afektywna, czyli ta taka, że ja czuję to, co ty czujesz. Nie? Czyli jak ty mi na przykład zaczynasz opowiadać, że tobie się przydarzyła jakaś trudność, to ja normalnie, ja wiesz, Aga, ja czuję w ciele to, co ty czujesz. Nie? Czyli jak ty zaczynasz płakać, to ja nie jestem w stanie też powstrzymać łez. Ten kawałek jest dla mnie bardzo ciekawy.
To ja bym powiedziała inaczej. To jest ciekawe, bo to czuję, co ty czujesz, to jest chyba taka kompetencja, którą można mieć naprawdę już na poziomie psychoterapeutycznym i to takiej wieloletniej pracy. Ja bym powiedziała inaczej, że porusza mnie to, co ty czujesz. Czyli, że ja mogę nawet tego nie czuć, ja mogę nie rozumieć, dlaczego ci jest tak bardzo smutno, bo ja nie mam tego doświadczenia, ja nie mam tych przycisków w sobie. A mnie to jakoś porusza, że ty to przeżywasz, że to jest dla ciebie ważne. I teraz to jest to, co jest przeciwieństwem empatii, czyli podstawowy zabójca empatii, a jest ich cała masa, to też możemy o tym pogadać, to jest doradzanie, nie? Czyli ty jesteś
Tak.
smutna i człowiek w empatii mówi, trochę nawet tego nie rozumiem i nie czuję, ale mam gotowość z tobą być w tym smutku, a człowiek bez empatii mówi, posłuchaj, ogarnij się, szybciutko tam jakby zrób to i tamto, i w ogóle to jedziemy. Nie? Czyli dla mnie empatia to jest oczywiście, że widzę, czasami czuję to, co ty czujesz, ale przede wszystkim ja pozwalam tobie być w tym wszystkim, co w tobie się wydarza. Nawet jeśli ja kompletnie tego nie rozumiem, to ja po prostu jestem w tym obok, bez dawania rad, bez pocieszania, bez popychania, bez szturchania. I to jest szalenie trudne dla współczesnego człowieka, który jest w tempie i mówi: No ale jakby jedziemy, nie ma czasu na smutek.
No, ale wiesz, i chcę być sprawczy, bo ja myślę, Aga, że wiesz, stąd można przejść bardzo fajnie do empatii w przywództwie, gdzie bardzo wielu menadżerów myśli sobie właśnie w ten sposób. Znaczy, w ogóle moje doświadczenie jest takie ciekawe, jestem, jak jest twoje, że bardzo wielu menadżerów mówi tak, Sylwia, ja widzę, że ten pracownik na przykład coś przeżywa, tak? Ja widzę, że nie wiem, że się pojawiły błędy, że się pojawiło spóźnialstwo, że się pojawiła prokrastynacja. No, dla mnie to są sygnały, że coś się ewidentnie dzieje, tylko ja się boję zagadać, bo jak on powie, że na przykład jest w jakiejś trudnej sytuacji życiowej, a ja nie będę mu umiał doradzić. I moje pytanie zawsze jest, ale skąd pomysł, że ty masz mu w ogóle doradzać, nie? I to jest w ogóle clue.
Tak, to w ogóle jest ciekawe, bo ja w ubiegłym tygodniu miałam taki warsztat z empatycznego zgadywania potrzeb i emocji i ćwiczyliśmy, no, czy ja dobrze rozumiem, że ty jesteś smutny, czy to oznacza, że ty potrzebujesz kontaktu. No i ćwiczymy, ćwiczymy i na koniec dziewczyna, kobieta mówi tak, no ale, no i co? I tak bez rozwiązania?
No.
Ale i to on ma wyjść bez pomysłu na to, co z tym zrobić? I wiesz, co było ciekawe, że no właśnie, no tak troszkę nie rozumieli, bo to jest bardzo ważny punkt, dlaczego menedżerowie obawiają się empatii, że ona jest taka, wydaje się być nieskuteczna. I na drugi dzień, kiedy zaczynaliśmy warsztat, była taka pani Bożena, bardzo pozdrawiam Bożenę, jeśli nas słucha, i ona mówi tak, kurde, nic wczoraj nie rozumiałam z tego empatycznego zgadywania, ale mówi tak, ale jak wróciłam do domu. I zaczęłam sobie przypominać te wszystkie pytania, które mi zadawaliście, to uświadomiłam sobie, że ja bardzo potrzebuję uznania, że ja potrzebuję być widziana, że ja potrzebuję relacji i że ja chcę o to zadbać. I oni tak siedzą i mówią: Aga, to o to chodzi w empatii? Brawo, o to chodzi,
Brawo,
że
no,
człowiek, bo to jest
tak.
bardzo ważne, że my tak towarzyszymy, że
Tak.
człowiek sam znajduje swoje rozwiązania i empatyczny lider. To taki, który pomaga ludziom być skutecznymi na rzecz siebie.
Tak, że ja nie muszę być skuteczna, ja nie muszę dać ci najlepszej rady ever, tylko ja przez to, że na przykład dam ci bezpieczną przestrzeń, w której ty możesz opowiedzieć o tym, to może, no właśnie, tobie się coś pouruchamia. Wiesz, Aga, mi to przypomina taką metodę, którą proponuje profesor Dan Shapiro z Harvardu, specjalista w zakresie negocjacji. Nie wiem, czy słyszałaś tą historię, jak on miał trudności ze swoją żoną. polegało na tym, że jak ta żona wracała do domu i on tak wyczuwał, że tam coś złego jej się podziało, no i on zawsze mówił: kochanie, widzę, że coś się podziało, to mi opowiedz. No i ona opowiadała i wiesz, jak ona mówiła, to on już pisał scenariusze, nie? Wiesz, już algorytmy, jeśli A to B, jeśli C to D i on już, wiesz, jak ona skończyła, to on mówi tak: kochanie, Boże, jakie ty masz szczęście, że ty masz mnie za męża, here you got, nie? I po prostu tu masz rozwiązanie. I ona się wściekała. I on był, wiesz, rozczarowany, zły, bo on mówił: ale o co tobie chodzi? Dałem ci się wygadać, dałem ci rozwiązanie, jakby gdzie jest problem? I doszli właśnie do tym, ty mówisz, że ona bardzo często mówi: ale ja nie chcę, żebyś ty mi dawał rozwiązania, bo to będzie twoje rozwiązanie i jakby ono będzie pewnie merytorycznie dobre, ale nie o to mi chodzi. Ja czasami chcę, żebyś mnie wysłuchał, żebyś był przy mnie, żebyś mi właśnie stworzył tą bezpieczną przestrzeń do osobistej iluminacji. I oni się umówili na bramki. Bramka numer jeden, bramka numer dwa.
A
I
wiem, no.
bramka numer jeden to jest po prostu się wygadaj, wyrzuć, I'm all ears, jak to mówią Amerykanie, nie? Zamieniam się w słuch, jestem tu dla ciebie, zrobię z ciebie kocykowe burrito, przyniosę ci ulubioną herbatę i ty po prostu tak zwanego żyga mentalnego, tak? Albo to wyrzuć i teraz, i wiesz, jakby jestem tutaj przy tobie. I teraz co jest ważne? Jak skończysz, to ja się pytam ciebie na przykład, czego teraz potrzebujesz? I albo ty powiesz: niczego, już mi lepiej, albo powiesz: no dobra, daj bramkę numer dwa. Ale wiesz, to będzie moja decyzja, nie? I to jest ważne. I to jest, powiem ci, jedna z piękniejszych lekcji od profesora Shapiro, że właśnie on mówi, że jak przychodzi do domu i widzi, że żona miała ciężki dzień, to on mówi: kochanie, bramka numer jeden? Ona mówi: dawaj. No i ona, wiesz, opowiada, opowiada, opowiada. On słucha uważnie, dopytuje, wiesz, jest taki w takiej szczerej, pełnej uważności, miłości, po czym na końcu mówi: czego teraz potrzebujesz? I ona albo mówi: nie wiem, chodźmy na spacer, albo mówi: no dobra, dawaj bramkę numer dwa. Ale to jest jej decyzja.
Czyli mogłybyśmy powiedzieć, że kolejnym takim wyznacznikiem empatii czy empatycznego przywództwa jest to, że ja pytam i uwzględniam, bo to jest bardzo ważne, że my w empatii uwzględniamy. Mi przychodzi inna scenka do głowy z uczestników moich warsztatów, kiedy mąż mówi: wracam do domu i żona, która jest psychologiem, wiesz, taka umordowana, czerwona na twarzy, walczy z odkurzaczem. I on tak podchodzi i mówi: zrozumieć czy zająć się tym odkurzaczem? Nie? Więc
I co, czy wystarczy, kochanie, widzę, że cierpisz.
tak. Ale chodzi o to, że przywódca, który jest empatyczny, uwzględnia. To jest taki bardzo ważny element, bo dlaczego my się potrzebujemy uczyć empatii? Bo to jest też ważne. Dlaczego my robimy szkolenia, warsztaty i różne te inne rzeczy? Dlatego, że my mamy mało doświadczeń, albo prawie w ogóle ich nie mamy, żeby nas uwzględniano. Czyli my jesteśmy wychowani w tym trybie, wiesz, nakazowo-rozkazowym, gdzie nam mówiono, co mamy robić, i my mamy taki wzorzec, że opiekun, w tym przypadku rodzic często, to jest osoba, która mówi, co trzeba zrobić. W związku z tym, jak ja wchodzę w rolę menedżera, czyli wchodzę w rolę opiekuna, czyli uwaga, wchodzę w rolę rodzica, no to moim zadaniem jest powiedzieć: idź zrób siku, bo będziemy jechać, tak? Albo zjedz jeszcze jedną kanapeczkę, bo za chwilę będziesz głodny.
No. I wiesz co, ale czasami pracownicy tak wchodzą, nie? Znaczy mają taki mindset, że mówią: no od tego jest lider. Jak czasami my ich próbujemy rozpulchniać, próbujemy stosować empowerment i pytamy: no to co proponujesz, to jakie rozwiązania widzisz? To zdarzają się osoby, które mówią: ja tu nie jestem szefem, ty masz coś wymyśleć, nie? To też pokazuje, jaki mają wzorzec. Ale myślę, że to jest w ogóle jedna bardzo ważna rzecz, którą poruszyłaś. Dla mnie to jest taka zmiana, którą niosą młodzi, bo ja jestem fanką. Mam syna z tego pokolenia, jestem tak ciekawa tego pokolenia, oni mnie tak uczą i zaciekawiają i rozpulchniają i jestem absolutnie, tak sobie ostatnio zmysłowiałam, że jestem fanką nastolatków, po prostu oni mnie tak jakoś ciekawią. Natomiast mam wrażenie, że to młode pokolenie pracowników to jest właśnie pierwsze pokolenie, które mówi: my nie chcemy być zasobem, nie? Jak gdyby my nie chcemy być resourcem. I oni mówią, jakby nie ma mojej zgody na bycie FTE, nie? Bo myśmy kiedyś mówili: ile masz FTE w zespole? FTE, full time employee, nie? I ktoś mówił: 4,5. Ja sobie zawsze myślałam: jak ty masz 4,5 człowieka? O co chodzi? Znaczy, ja wiem, że to chodzi o tam godziny pracy, nie? Ale wiesz, myśmy na ludzi mówili FTE, że wiesz, ktoś ma 4,5 FTE w zespole. I przychodzą młodzi i mówią: co ty chrzanisz? Ja nie chcę być FTE-sem, ja jestem człowiekiem, nie? I my nagle stwierdzamy: aha, czyli jak nie rozumiem człowieka, to nie rozumiem biznesu. I tu jest clue, nie?
Tak, masz rację. Nawet jedna moja klientka z pokolenia Z mówi: już nie pracuję tam, gdzie pracowałam. Ja mówię: a czemu? Mówi: bo ja zaproponowałam takie zmiany i usprawnienia i nikt tego nie chciał przyjąć, więc na drugi dzień położyłam papiery i znajdę sobie robotę, w której będą mnie słuchali i uwzględniali. To było mocne. Tak, masz rację.
Tak. To jest w ogóle niesamowite, nie? Że właśnie nie chcę być narzędziem, nie chcę być resursem, nie chcę być FTX-em, nie? I to jest, myślę, niesamowite, bo wiesz, ci młodzi też inaczej postrzegują pracę. Dla nas praca była bardzo ważnym elementem budowania tożsamości, nie? Że myśmy sobie budowali tożsamość przez pracę. Ja tak wspominam z dzieciństwa, że jak w bloku mieszkaliśmy, to tam był na przykład pan doktor i jego żona to była pani doktorowa. Wiesz, ona nie miała tytułu doktora, nie? Ale ona była doktorowa. Jakby to jego bycie doktorem, taki efekt aureoli, że na całą rodzinę, nie? Wiesz, mój mąż z zawodu jest dyrektorem. I ta praca była elementem naszej tożsamości. A dla tych młodych nie. Dla tych młodych to jest po prostu, wiesz, jakiś tam kolejny element ich życia, ale jak już robią tę pracę, to chcą, żeby to właśnie było sensem, żeby to było bezpieczne, fajne miejsce. I moim zdaniem to jest w ogóle bardzo ważne, że jeżeli chcemy być autorytetem, chcemy być takim liderem, za którym młodzi podążają nie dlatego, że muszą, ale dlatego, że chcą, to bez tej empatii my tego nie zrobimy.
Ja bym jeszcze powiedziała, że to bycie dyrektorem, no bo mam nadzieję, że słucha nas jednak nasze pokolenie mimo wszystko, to ono też było źródłem prestiżu i bezpieczeństwa. Pamiętajmy, że ludzie 40 plus to często są pierwsze pokolenia, które po prostu tak w naturalny sposób szły na studia.
Tak.
Prawda, że wcześniej to te studia były tak prestiżowe, że w zasadzie prawie nikt tam nie był, więc dla nas to posiadanie tego tytułu i pracy było czymś wyjątkowym, więc można by było powiedzieć, że kolejnym elementem przywództwa byłoby to, żeby zobaczyć i zrozumieć, że oni mają inaczej, ale uwaga, bez ocen. To jest bardzo
Tak.
ważne, bo my bardzo często mówimy, że oni są zepsuci. Ja może się teraz narażę, ale powiem coś bardzo takiego, moim zdaniem, kontrowersyjnego w polskim
Dawaj.
biznesie. No mianowicie często menedżerowie mówią tak: Aga, im się w tyłkach poprzewracało, oni przychodzą i są od 8 do 16. I ja wtedy mówię, bo oni są normalni. No bo no ale tak, dlatego
No, ale
że.
wiesz, ale to jest tak, jak mój nastoletni syn mówi: mama, życie jest po to, żeby żyć.
Tak. A my co robimy? My siedzimy po 16, 17 i 18 i dociskamy i oddajemy serce, nerki i wątrobę tej organizacji, tej korporacji, tym człowiekom wszystkim, a życie nam odjeżdża, tak? I że powiedziałabym, że empatyczny lider, bo my tego jeszcze nie powiedziałyśmy, czy przywódca, to człowiek, który potrafi być po swojej stronie. To jest to, co najbardziej zaskakuje ludzi na warsztatach z empatycznego przywództwa, że ja zaczynam od tego, jaka jest twoja tożsamość. Ty użyłaś tego słowa. Nie, co ci narzucono albo co ci wmówiono, tylko jakie jest twoje jestem, czego ty chcesz i potrzebujesz, a nie co ty musisz albo co powinieneś. Nie wiem, jak ty to widzisz.
Masz taką obserwację, że najtrudniej jest być empatycznym liderom, tym liderom, którzy nie potrafią słuchać sami siebie, własnych potrzeb, nie są empatyczni wobec samych siebie?
Tak, ponieważ
Ja
ja
też.
stawiam tezę, że można być blisko innych tylko jeśli się jest blisko siebie, bo jeżeli ja siebie uwzględniam, jeżeli ja siebie rozumiem, zresztą w ogóle jak popatrzymy na dojrzałą osobowość i tutaj wchodzi nam Allport, mój ulubiony, to jednym z wyznaczników dojrzałej osobowości jest to, że ja znam siebie, wiem,
Tak.
kim jestem. Moje ja jest ugruntowane, ale jest moim wyborem. To jest bardzo ważne, że ja mam takie, a nie inne potrzeby, dlatego że wybrałam. To jest, sprawdzam, jak ty to widzisz, ale jak robię ćwiczenie na potrzeby z ludźmi, z menedżerami, to najczęściej wybieraną potrzebą na przykład jest potrzeba odpowiedzialności.
Że oni wybierają, tak?
Tak,
Wybierają
jako
odpowiedź.
ważną dla siebie, tak? Czyli
Dla
jak
siebie.
pytam, co jest dla ciebie ważne, to bycie odpowiedzialnym, często sukces, niezawodność i zaangażowanie. I to nie jest coś, co jest naszą tożsamością, to jest coś, co jest oczekiwane społecznie. Natomiast na szczęście coraz więcej liderów zaznacza również akceptację, bliskość, relacje, że to też jest okej, mieć taką potrzebę, ale my jesteśmy pokoleniem wychowanym w odpowiedzialności za innych, a nie w odpowiedzialności za siebie.
Bardzo to jest ciekawe. Powiem ci, że jak tak powiedziałaś, właśnie główna potrzeba, którą wybieram, nie wiem, nie było tam odpowiedzialności, nie? A jestem, wiesz, i szefową, i matką, i jakoś to nie była pierwsza potrzeba, którą bym pewnie wybrała, więc myślę sobie, że to jest też bardzo ciekawe również dla mnie. Natomiast wiesz co, tak, to znaczy ja ewidentnie widzę ludzi, znaczy moje doświadczenie jest takie, najtrudniej jest być empatycznym liderom, którzy nie są empatyczni sami wobec siebie, czyli sami regularnie przekraczają swoje granice. I to jest ważne, że oni po prostu sami przekraczają swoje granice i jeszcze to próbują stosować jako wymówkę. Czyli na przykład mówią tak: ja tyrałem po nocach, nie dosypiałem, nie zrealizowałem swoich marzeń i na kogo wyrosłem, nie? Ja mam ochotę powiedzieć: no widzę, że na sfrustrowanego człowieka, nie? Więc ja mam wrażenie, że to jest to, że często w tym wszystkim jest dużo takiego żalu, ponieważ ja siebie przekraczałem, to dlaczego mam nagle szanować ciebie i twoje potrzeby, nie?
To jest ważne. Wczoraj się bawiłam słowem żal, pisząc książkę. Żal to jest emocja, która mówi o czymś, co nie miało możliwości się spełnić. I teraz, jak sobie myślę, że jestem pełna żalu, bo ja czegoś, coś zrobiłam, a ktoś dla mnie nie zrobił, to ja tak naprawdę nie spełniam siebie. I poruszyłaś wiele wątków. Ja się na chwilę zatrzymam przy jednym, bo to jest bardzo ważne. Empatyczny lider to człowiek, który stawia granice. Ja bym chciała to odmienić na różne sposoby, bo ludziom empatia kojarzy się kiziu, miziu, milutkie, misiaki. Jak ja będę empatyczny, to ja nie będę robił biznesu. I największym odkryciem, naprawdę to jest odkrycie ever, zwłaszcza jak wprowadzam empatyczne przywództwo w sprzedaży, jest to, że empatyczny lider konfrontuje i mówi: zgadzam się, nie zgadzam się, wymagam, umawialiśmy się na coś, czyli ma świadomość granic swoich i ludzi.
Tak, myślę, że to jest bardzo ważne, wiesz, bo myślę, że żołnierze boją się tego, że empatyczne przywództwo będzie polegało na tym, że na przykład dałaś mi jakiś cel, tak? Czyli jesteśmy w zespole, jesteś moją przełożoną, dałaś mi jakiś cel, ja tego celu nie zrealizowałam i ja teraz przychodzę do ciebie, znaczy ty przychodzisz, mówisz: Sylwia, bo umawiałyśmy się, ten cel jest niezrealizowany, co się wydarzyło. Ja ci na przykład mówię: Agnieszka, bo ja mam taki trudny czas teraz, tak? Nie wiem, mam problemy z moim synem, coś tam się dzieje niedobrego i bardzo często, ciekaw jestem, czy to masz takie doświadczenie, menadżerowie myślą, że empatia polega na tym: aha, no to jak ty taka biedna teraz jesteś, to my zostawmy, damy, dołożymy komuś innemu, a ty się zajmij tym swoim synem. A przecież to nie o to chodzi, nie? To nie jest empatyczne przywództwo.
Znaczy, myślę, że to w ogóle to tutaj bym poszła trochę do mężczyzn, bo mężczyźni się bardziej boją empatycznego przywództwa, że to jest o emocjach i że to jest o byciu zbyt wyrozumiałym. Natomiast ja chcę powiedzieć, że kolejny element empatycznego przywództwa to jest właśnie kontakt z emocjami. Bo bardzo często, uwaga, mówi się o zarządzaniu emocjami. Ja chcę złamać mit. Nie ma coś takiego jak zarządzanie emocjami. Ja nie mogę zarządzić tym, co ja poczuję. Ale ja mogę pozwolić sobie na przeżywanie emocji. Bo emocja jest posłańcem z ciała. Moje ciało mnie informuje, że ja właśnie czegoś potrzebuję i że coś jest dla mnie właśnie ważne i że ja mogę o tym powiedzieć. I teraz to już jest w ogóle K2 dla wielu osób. Po warsztacie oni mówią tak: ale ty uważasz, że ja pójdę na spotkanie zarządu i powiem, że ja coś czuję? Tak po prostu do ludzi powiem, że
Jak człowiek?
człowiek, że czuję. I to, no tak, empatyczny przywódca czuje, bo rozumie, bo jest w kontakcie ze sobą, bo rozumie, co się z nim dzieje i co ta informacja z ciała oznacza. Ja, żeby pomóc menedżerom, bo rozumiem, że słowo czuję jest już w ogóle K2, mówię: to powiedz: jestem. Jestem zdenerwowany, jestem smutny, jestem rozczarowany, cokolwiek. Użyj słowa jestem, choć to nie do końca jest prawidłowo, ale bo oni jakby już mieli coś.
Aklimatyzacja. To jest taka aklimatyzacja przed wejściem na K2.
To by umarli. Jak myślisz, dlaczego jest taki lęk przed czuciem i mówieniem o czuciu?
Wiesz co, no bo to jest odsłonięcie tego miękkiego podbrzusza. I jak odsłonię miękkie podbrzusze, to tam że no właśnie, że nie było takiego przyzwolenia na to. To wiesz, ja już nie chcę wchodzić w cały wątek kulturowy, jakiś nasz historyczny polski, gdzie tak naprawdę no, myśmy nie za bardzo mogli czuć, tak, no bo trzeba było być twardym i tak dalej. I gdzieś tam nie dawaliśmy sobie wglądu również. Wiesz, ja jestem z tego pokolenia, jak to się ładnie mówi, nie wiem, czy mogę bluznąć, najwyżej nas YouTube zablokuje, kultura zapierdolu. Nie, że wiesz, ja mam takie wspomnienie, że jak siedziałam, to zawsze była, co ty tak siedzisz, nudzi ci się, ja ci robotę znajdę. Więc tam nie było przestrzeni na to, żeby usiąść, pomyśleć, poczuć, doświadczyć i tak dalej. Ja niestety, i to jest myślę rzecz, o której warto powiedzieć, że z jednej strony my nie umiemy jeszcze w Polsce mówić o emocjach, nie jesteśmy przyzwyczajeni, więc to jest po prostu coś nowego, coś dziwnego. A druga rzecz, niestety nadal są osoby, które to deprecjonują, bo myślę, Aga, że trzeba powiedzieć wprost, że zdarzają się sytuacje, że jak ty przyjdziesz, na przykład powiesz, wiesz co, nie czuję się z tym fajnie, albo nie wiem, zabolało mnie to, to istnieje takie prawdopodobieństwo, że ci ludzie spojrzą na ciebie i powiedzą, a ty tak na poważnie? Wiesz, bo nie są jeszcze tego nauczeni. O to mi chodzi. Znaczy, mi się wydaje, że musimy być uczciwi. My zachęcamy ludzi do mówienia o emocjach, to musimy również uczciwie powiedzieć, tak, bardzo jest to możliwe, że ktoś spojrzy na ciebie, ale ty tak na serio. I teraz wiesz, jak sobie z tym poradzić, nie?
Znaczy ja mam łatwo, bo ja wchodzę jako konsultant i oni od razu to słyszą i potem mówią, a dla ciebie to takie naturalne, więc z tej strony łatwiej. Trudniej jest, jeśli ktoś, kto do tej pory w ten sposób nie mówił, zaczyna to mówić.
Tak.
To jeszcze za chwilę do tego wrócę, ale powiedziałaś bardzo ważną rzecz o tej kulturze zasuwania. To ja dzisiaj w ogóle usłyszałam takie piękne zdanie, że odpoczynek to czas na miłość. A ja
O, to ładne.
powiedziała, że odpoczynek to czas na spotkanie ze sobą i znowu na taką integrację siebie. W związku z tym empatyczny przywódca to człowiek, który też potrafi odpoczywać i się regenerować, bo wielu ludzi nie odpoczywa. Wielu ludzi działa w taki sposób, żeby doświadczyć ulgi. Nie? Czyli ja
Tak.
tak bardzo dużo popracuję
Tak.
i jak ja siadam i oni wtedy mówią tak. Jak ja mam wszystko zamknięte, tam każdego maila odpisanego, to ja czuję, i ja mówię, co czujesz? No, ulgę czuję, nie? I co, możesz wtedy odpocząć? No, w zasadzie to już nie mogę, bo już jestem tak zmęczony, że już nie mam miejsca na odpoczywanie, więc to
Tak.
jest bardzo, bardzo ważne. Na to chcesz coś powiedzieć o tym
Tak,
odpoczynku?
chciałam powiedzieć, bo wiesz co, przyszło mi do głowy to opracowanie, w którym czytałam właśnie o tych dwóch rodzajach empatii, czyli poznawcza i empatia afektywna. Tam było bardzo ciekawe, w ogóle wiesz, background empatii, tak, że ona może być, mamy software, mamy hardware, czyli te struktury mózgowe, tam ponad 10 struktur w mózgu, software, czyli to, czego byliśmy nauczeni w dzieciństwie, ale też to, że tam są takie triggery empatii, to znaczy są wyzwalacze empatii, ale są też właśnie blokery empatii i to też mówiłaś o tym, że tych blokerów jest dużo, natomiast to, co mnie, pamiętam, że tak aż mnie zatrzymało, to było to, że zmęczenie jest jednym z blokerów empatii. To znaczy, kiedy ja po prostu jestem zmęczona, zajechana, dojechana, po prostu nie mów do mnie teraz, to normalne, że ja nie mam przestrzeni na empatię, nie? I to jest w ogóle ważne. I też pamiętam, że kiedyś na szkoleniu jedna z menadżerek też takiej iluminacji doznała i tak usiadła i tak mówi, bo mój mąż mówi, że ja mam tak mało empatii wobec niego, ale ja po prostu przychodzę do domu i ja jestem tak zmęczona, że naprawdę mam ochotę się zamknąć w szafie, wejść do szafy i siedzieć tam sama przez godzinę w tej szafie. I ona mówi, czyli może być tak, że ja mam mniej empatii dla tego mojego partnera, bo ja jestem po prostu po ludzku zmęczona. Ja mówię, no myślę, że właśnie dokładnie tak jest. Nie?
Ja bym jeszcze poszła o krok dalej. Nie tylko zmęczona, ale napięta. No bo jeżeli jesteśmy zmęczeni, no to mimo wszystko nasz system nerwowy jest cały czas w takim poszukiwaniu napięcia do działania. I to by się w ogóle łączyło, tak? Mamy kulturę, jesteś tyle wart, ile pracujesz. Do tego mamy dbaj o innych, najpierw inni, potem ty, czyli matka je ostatnia, ojciec je te jogurty, co to jakby mają się przeterminować. I jeszcze do tego mamy to, że odpoczywanie jest lenistwem. To
Tak.
ostatnio powiedział Jacek Paszkowski, nauczyciel Feldenkraisa. Mówi tak, idę do przedszkola. Mówi, Aga, wszystko to, co mówisz, to prawda. Idę do przedszkola i idzie tata z synkiem. I ten synek w poniedziałek mówi tak, tatusiu, tak bardzo nie chcę iść do tego przedszkola, taki jestem zmęczony. A tata mówi, nie jesteś zmęczony, jesteś małym leniuszkiem. No
No.
i teraz, jeżeli my mamy sklejone, zmęczony oznacza leniwy, zmęczony oznacza nieproduktywny, Czyli my mamy, wróćmy do tego, od czego ty zaczęłaś. Mamy potwory w swojej głowie, które nie pozwalają odpocząć, to my nie możemy być empatycznymi
Tak.
matkami, koleżankami, przyjaciółkami, akurat mówimy my jako kobiety, ale ktoś nie może być
Tak.
empatycznym liderem, bo jest tak napięty, że już nie ma miejsca w ogóle na to, żeby być w kontakcie z drugim człowiekiem.
Tak. A wie, mnie ciekawe, teraz mnie zainspirowało, jak mówisz, no bo słuchają nas teraz pewnie menadżerowie, to oni pewnie powiedzą tak, spotkały się dwie blondi i tutaj opowiadają jakieś tam pitu pierdo o empatii, a ja tu mam targety do zrobienia i teraz ja sobie nie wyobrażam, że ja pójdę do zarządu, rozumiesz? I powiem im, że no ja nie zrobiłem wyników za ten kwartał, bo tam dużo niefajnych rzeczy się podziało w moim zespole. Tylko ja myślę, że to jest właśnie ważne, żeby menadżerowie zrozumieli, że jeżeli nie włączysz tej empatii, to ty tych wyników nigdy nie osiągniesz, bo ta empatia nie oznacza tego, że ty masz teraz wszystkim właśnie odpuścić i powiedzieć, dobra, ty masz taką trudność, ty masz taką trudność, a tobie się to podziało, to w ogóle połóżmy się wszyscy i się poprzytulajmy. Tylko empatia polega na tym, że ja właśnie staram się tych ludzi zrozumieć, co tam się podziało, rozmawiam z nimi, żeby znaleźć rozwiązanie, żeby im pomóc, bo ja wychodzę z założenia, że ludzie też chcą być efektywni, rozumiesz, o co chodzi? Że oni też chcą być skuteczni, też chcą być z siebie dumni i empatyczny lider to nie jest taki, który odpuszcza, tylko próbuje pomóc ludziom zdiagnozować, co się dokładnie stało i czego potrzebują, żeby wrócić na te energetyczne tory.
Ale ty wchodzisz na jeszcze jeden wątek, który, uwaga,
No.
jest
Dawaj.
również szalenie trudny i wyzwaniem, bo empatyczny lider to lider, który jest odważny i który pójdzie i powie, tego jest za dużo.
Tak.
Bo ty mówisz o bardzo ważnej rzeczy, o, jak to się nazywa, poczekaj, over, jak ktoś jest przeładowany zadaniami, to się tak jakoś ładnie nazywa. Biznesie po angielsku. Dobra, ja sobie to zaraz przypomnę.
Dobra.
Chodzi o to, że mamy tak, że biznes doładowywuje, doładowywuje, doładowywuje. Ja jestem bez kontaktu ze sobą, więc biorę
Tak.
więcej docisku.
Tak.
Wielu menedżerów zaczyna pracę w niedzielę o 15, chcąc się przygotować już na poniedziałek. I dla mnie empatyczny lider to taki, który ma odwagę powiedzieć nie. Nie, to jest za dużo po prostu. Nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Natomiast, czyli odwaga jest bardzo mocno związana z empatią, a nie, to ja teraz poszukam, jak tych ludzi, wiesz, poprzestawiać, poukładać,
Tak.
poprzesuwać, żeby oni jednak dali radę, bo my często wykonujemy pracę za trzech, bo tak mamy, bo to się znowu łączy z
Tak.
granicami, tak? Ale to jest o tym, że przychodzę i mówię, przy tym potencjale, przy tych zasobach, nie wiem, intelektualnych, przy tych narzędziach i tak dalej, my możemy tyle. I teraz pomyśl sobie, teraz oczyma swojej wyobraźni, ilu znasz takich empatycznych liderów na jakimkolwiek poziomie menedżerskim, którzy powiedzą, to jest za dużo, musimy to jakoś zreorganizować, z czegoś zrezygnować. Coś inaczej zrobić, czegoś nie zrobić, bo to o to chodzi, bo to jest o układaniu.
Tak. Znaczy dla mnie absolutnie jest rozpluchniające to, że nie ma empatii bez odwagi. Absolutnie, to mi się, wiesz, tak poczułam, jak mi puzzle kliknęły, nie? Że nie ma empatii bez odwagi. No tak, bo ty musisz mieć odwagę po pierwsze zdjąć maskę i przyznać, że czujesz, że widzisz. Że tobie coś się dzieje. Po drugie, mieć taką odwagę posłuchać ludzi, bo to, co oni powiedzą, tak? No bo jeżeli wyjdę empatycznie i powiem, Aga, co się dzieje, to ja mogę usłyszeć coś niemiłego, nie? Albo wiesz, coś takiego trudnego. Więc no, myślę, że to jest bardzo ciekawy i ważny wniosek, że nie ma empatii bez odwagi, takiej szeroko rozumianej. Nie jako brak strachu, bo to, że się boimy, jest normalne, tylko takie bycie większym niż swój strach, nie? Tak, ja przynajmniej rozumiem. Ja rozumiem odwagę. Przeciekawe. Powiedz mi, bo to mi nie daje spokoju. Co my możemy zrobić, żeby te organizacje przygotować na tą empatię? Bo ja wyobrażam sobie, że przygotujemy liderów i oni faktycznie będą bardziej empatyczni, ale potem wylądują na tym spotkaniu zarządu, zaczną mówić takim językiem i mogą się spotkać z takim, co tu się podziało się.
Jakoś z zarządami to się nie boję, ale zaraz powiem dlaczego. Ja bardziej mam takie zapytanie do pracowników, bo ja pracuję, kiedy wdrażam empatyczne przywództwo, to warunkiem, który, no, mogę powiedzieć śmiało, stawiam, jest to, że najpierw zarząd, potem ludzie.
Super.
Czyli nie wdrażam empatycznego przywództwa niżej, bo ludzie się rozbiją potem i będą, No bo to wymaga już wtedy naprawdę niezwykłej odwagi, żeby pójść. I ja mam tutaj taki w głowie kilku empatycznych liderów, których naprawdę podziwiam, charyzmatycznych i klękajcie narody, ale jedną z nich jest aktualna szefowa PepsiCo, która jak przyszła do organizacji, ja już pracowałam z firmą i miałam mieć z nią pierwsze spotkanie, to ona mi powiedziała bardzo ważną rzecz. Mówi, wiesz, dla mnie ważne jest zaufanie. A skoro ty już z nami pracujesz, to powiedz mi, co będzie okej na tym spotkaniu dla moich ludzi, żeby oni mi zaufali i żebyśmy to zaufanie zbudowali. I to było, robię to, co mówię, nie? Więc
No,
to jest takie niezwykłe. Natomiast ja bym powiedziała, bo teraz wrócę do wątku, o którym mówiłaś, o komunikowaniu i pójściu do ludzi, że bardzo często menedżerowie boją się tego, że jak ja teraz wrócę i zacznę tak mówić, to będzie dziwne, albo że to będzie inne. I to jest prawda. To będzie dziwne i to będzie inne. I kiedy mówimy, jak przygotować na to organizację, to znowu ja bym wróciła do odwagi. To, co ja rekomenduję, i często ludzie robią, to tak. Przychodzą i mówią: słuchajcie, byłem na takim warsztacie, przewrócił mi w głowie. Naprawdę to jest ważne, żeby mówić o tym, co czuję i co potrzebuję. I może ja to będę na początku mówić koślawo, ale ja chcę zacząć to robić. I my wchodzimy do kolejnego elementu empatycznego przywództwa,
Tak.
bo mamy empatię, ale po drugiej stronie empatii jest szczerość. Czyli ja mówię, ja bardzo chcę być z wami, ja bardzo chcę być
Tak.
efektywna, ja bardzo chcę być charyzmatycznym liderem, ale ja jeszcze nie umiem. Pomóżcie mi się nauczyć, żeby nam razem było dobrze.
Tak.
Nie? Bo my nie jesteśmy w stanie, no nie ma takiej chyba, nie, przepraszam, jest. Olympus to jest firma, w której wdrożyliśmy empatyczne przywództwo od prezesa do pani asystentki, bo chciałam powiedzieć, że nie ma firmy, w której wszyscy mogliby przejść warsztaty z empatii, więc jest, ale to jest dosyć mała organizacja. Natomiast docelowo my nie możemy przeszkolić wszystkich, prawda? Więc natomiast wiemy, nie wiem, jakie ty masz doświadczenia, że empatia jest bardzo pociągająca potem. Że jeżeli ja mam obok siebie osobę, która mnie słucha, uwzględnia, towarzyszy, to ja sobie myślę, ja też tak chcę i zaczynam to robić bezwiednie.
Tak, to modelowanie jest bardzo silne i to jest fajne, że to jest też kuszące dla wielu menadżerów, bo oni widzą, że to jest również narzędzie, no wiesz, tego motywowania, zaangażowania, tego, o co nam tak naprawdę chodzi, żebyśmy faktycznie mieli też zaangażowanych, zmotywowanych ludzi, no bo jeżeli oni czują się szanowani, wysłuchani, no to czemu mieli nie być zmotywowani, zaangażowani? Natomiast jak mówiłaś, to mi przyszła do głowy jedna rzecz taka trudna chyba. Kiedy ta empatia nie jest szczera? Wiesz, o co chodzi, że my mówimy tutaj o tym, żeby zacząć stosować empatyczne przywództwo, zacząć być w kontakcie ze sobą, ze swoimi emocjami i tak odważnie zacząć wchodzić w relacje z emocjami innych. Natomiast ja mam wrażenie, że żeby to działało, to musi być faktycznie autentyczne. To nie może być tak, przyszła pani na szkoleniu, powiedziała, że tak podniosę motywację i zaangażowanie, to ja to będę robił. Bo jeżeli to jest nieautentyczne, to nie pójdzie, ta rakieta nie poleci.
Nie wiem, kiedy ona nie jest szczera, bo chyba nie mam takich doświadczeń,
Że ona
bo
nie jest szczera? No.
nie mam takich doświadczeń, ale bardziej bym powiedziała co innego, że kiedy patrzymy i jeśli słucha nas ktoś z biznesu, a mam nadzieję, że tak jest, na empatyczne przywództwo, to musimy wiedzieć, że to jest coś, czego trzeba się nauczyć i czego trzeba się nauczyć w procesie, czyli jednorazowe szkolenie nic nie da.
Tak.
Zwykle jest jakaś baza szkoleń, baza warsztatów nawet, nie szkoleń, i potem jest potrzebne są te follow-upy. Na przykład, jak ja pracuję teraz z moim klientem, no to potem raz na rok się spotykamy i robimy różne konfiguracje tej pracy, żeby sobie przypomnieć, poukładać i tak dalej. Natomiast myślę, że ja bym powiedziała inaczej. Jak zagwarantować sobie szczerość empatii? Bo kiedy nie jest szczera, to wszystko zależy od intencji. Ale ty użyłaś tego słowa. Kluczem do tego, żeby empatia była szczera, jest autentyczność.
Tak.
I używając słowa motywacja, no to wiemy, że motywacja to jest motyw do podjęcia akcji. I teraz, jeżeli ja jako lider doświadczę tego, że ja mam swoje potrzeby, te potrzeby są źródłem mojej energii życiowej. I jak ja mam zaspokojone potrzeby, to mi się chce, a jak mam niezaspokojone, to jestem sfrustrowana, no to ja mam automatycznie, nie? Taką chęć, żeby gadać z ludźmi o ich potrzebach, bo znowu wrócę do tego, od czego zaczęłaś. Wyjdź ze swojej głowy. Nie każdego motywuje awans, nie każdego motywuje, co tam, niezależność. Niektórzy potrzebują bezpieczeństwa i struktury. I teraz chodzi o to, żeby nie karmić kogoś tym, co mnie karmi.
Tak, dokładnie, dokładnie to. Tak, żeby nie traktować innych tak, jak my chcielibyśmy być traktowani, tylko żeby traktować innych tak, jak oni chcieliby być traktowani. To było, powiem ci, niektóre mi zmieniło bardzo dużo. No właśnie, bo ja się tak cały czas zastanawiam, wiesz, co możemy zrobić, żeby przekonać ludzi do tej empatii, żeby w ogóle spróbowali, żeby zaczęli, bo myślę, że bardzo wiele osób się boi, nie? I to jest niesamowite, że tak moim zdaniem elementarna rzecz, jak emocje, jak uczucia, jak potrzeby, gdzie to powinno być. Kurczę, to powinno być takie, wiesz, naturalne dla nas, nie? I co takiego się podziało w biznesie, że my się tego boimy? To jest taki dla mnie trudny kawałek.
Jak chcemy przekonać, to ja powiem coś niezwykle przekonującego od strony
Dobra.
mojego klienta, dyrektor sprzedaży w dużej korporacji. Lat 51. Więc no, jakby chłopak w słusznym wieku, gdyż naszym.
Doświadczony życiowo.
Ale chłopak nadal. I on powtórza to, co powiedział. Mówi: kupowałem to, co mówisz, ale nie do końca. I zacząłem ćwiczyć tą empatię tylko dlatego, że jakoś wydałaś mi się być wiarygodna, ale mówi bez przekonania i po swojemu. I mówi tak: Agnieszka, i któregoś dnia się obudziłem i poczułem, że już się nie boję.
Ojej.
Naprawdę, bo ty powiedziałaś, ludzie się boją, a ja zapewniam, że po drugiej stronie, czyli tam, gdzie mamy empatię, nie ma lęku,
Tak.
dlatego że masz swoją tożsamość, masz jasność co do swoich granic, wiesz, jakie są twoje kompetencje, czujesz, doświadczasz, przeżywasz, więc nie masz lęku, no bo co najgorszego się może wydarzyć?
Tak.
Że zmienisz pracę? To jest naprawdę
No.
najgorsza rzecz w twoim życiu, jak masz
Tak.
ustawione, wiesz, hierarchię wartości, bo masz poczucie sensu i różne rzeczy, to co najgorszego się może stać? Wiesz, jak idę robić wykład, nie wiem, na konferencji dla 300 osób, i mogłabym sobie pomyśleć, bo nie mam takich myśli, ale mogłabym sobie pomyśleć: Boże, a jak to się nie spodoba? No to co?
No to co? No dokładnie, dokładnie,
I nawet
tak.
powiem więcej. Mając empatię w sobie, ja wiem, że na pewno komuś się nie spodoba.
Tak, i
Bo
to
ja
też
nie.
jest okej, nie?
Tak, bo mając empatię, ja wiem, że ja nie jestem zupą pomidorową. Nie wszyscy muszą mnie lubić.
Tak,
I że
tak,
to jest
tak, tak.
okej, że nie trafię z potrzebami, nie trafię ze stylem komunikacji, nie trafię z przykładami. Nie? Czyli chcąc przekonać ludzi do empatii, możemy obiecać, że to jest o tym, że to się kończy brakiem lęku i mamy właśnie ludzi, którzy są odważni. Bo wiedzą, po co mogą sięgać.
To jest, powiem ci, mnie to totalnie przekonuje. Znaczy to, jak powiedziałeś, że on się obudził któregoś dnia i poczułem, że się nie boję, to ja myślę, że to jest taka myśl, którą wielu z nas tak bardzo chciałoby mieć, nie? Że ja już się nie boję być sobą, właśnie odsłonić to miękkie podbrzusze i też nie boję się przy ciebie i powiedzieć, widzę coś, czego potrzebujesz, co mogę dla ciebie zrobić i wiesz, być w takiej bliskości prawdziwej, bo ja też mam wrażenie, że nie ma takiej prawdziwej bliskości, takiego człowiek do człowieka, jak nie ma tej empatii, nie? Bo to są wtedy jakieś pozory, jakieś small talki, jakieś fasady, nie? A jak jest prawdziwa empatia moja wobec mnie i moja wobec ciebie i twoja wobec ciebie i twoja wobec mnie, to jest po prostu relacja, nie? To jest relacja, w której no, mam wrażenie, że obie strony rosną i mnie to też bardzo, bardzo przekonuje.
Dobra, to znowu to powiedziałaś, tylko zbiorę, to jest, tu jestem takim zbieraczem u siebie na kanale, że znowu to, co cechuje charyzmatycznego i empatycznego lidera, to jest bliskość i autentyczność i to jest szalenie inspirujące. My chcemy pociągać ludzi,
Tak.
a człowiek, który jest, no właśnie, przewidywalny, nie? To jest człowiek, którego z kolei ludzie się nie boją. A jak ludzie się nie boją, to są kreatywni, to rzucają pomysłami, to chcą działać. No bo to jest fajne być w strefie bezpieczeństwa.
Przyszło mi do głowy kontrowersyjne pytanie. Nie znam na nie odpowiedzi. Nie wiem, czy ty znasz. Dopiero mi przyszło do głowy. Czy możemy uznać, że nie można być autentycznym bez bycia empatycznym?
Nie można być autentycznym.
Autentycznym. Czy ja mogę powiedzieć, że jeżeli ja nie jestem empatyczna przede wszystkim sama wobec siebie, czyli nie jestem w kontakcie ze sobą, ze swoimi emocjami, z tym wszystkim, czego się boję, z tym miękkim podbrzuszem, to czy możemy powiedzieć, że ja mogę być autentyczna, jeżeli nie jestem empatyczna wobec siebie?
No nie,
No
bo jestem
właśnie, tak.
awatarem. Jestem
Tak
jakimś
to poczułam, ale wiesz, jak to mówiłaś,
swoim.
to ja to tak poczułam i mówię, Jezus, my tyle mówimy o tym, autentyczność, ciu, to jest takie bardzo modne słowo, jak się w korporacjach gra w bullshit bingo, nie? To tam na pewno są takie słowa i myślę, że autentyczność jest takim słowem, ale kurde, ja sobie teraz tak poczułam w rozmowie z tobą, że nie ma tej autentyczności bez tej empatii, no.
Nie, ja bym powiedziała, że tak. Zbierając, empatia równa się dojrzałość, dojrzałość równa się autentyczność, uważność i różne wszystkie te
Tak.
rzeczy z tym związane. I to jest tak naprawdę coś, za czym my wszyscy bardzo tęsknimy. No bo teraz zobacz, jeżeli ja to zawsze mówię, że co byśmy nie robili, z punktu widzenia psychologicznego, my w relacji z menedżerem odgrywamy relację dziecko-rodzic. Jest
Tak,
relacja
tak.
zależności, kropka. Póki sobie tego w głowie nie poprzestawiamy, to tak po prostu jesteśmy. Więc my bardzo tęsknimy za dojrzałym rodzicem, który daje granice, jest przewidywalny, mówi co czuje, mówi wprost czego potrzebuje, że ja się nie muszę domyślać, że ty wchodzisz i mówisz, o Jezu, jaką mamina, czy ona teraz jest zdenerwowana, czy ona się wkurzy, czy co. Ja mam po prostu człowieka, który jest dla mnie przewidywalny. No to ja wtedy mogę oddać serce, nerki i wątrobę, więc empatia to jest w ogóle klucz do autentyczności i dojrzałości.
Potrzebowałam to usłyszeć dzisiaj.
Dziękuję ci bardzo.
Ja również serdecznie.
Prośba, prośba do naszych słuchaczy, żebyście napisali w komentarzach, który z elementów, które wymieniłyśmy, jeśli chodzi o empatię, wydaje się wam być najtrudniejszy, a który wydaje się wam być najłatwiejszy do nauczenia się, bo jeszcze raz powtarzam, empatii możemy się nauczyć. Dzięki wielkie.
Dzięki serdeczne.